Z pierwszej konferencji słyszeliśmy, że Bóg zaprasza nas do brania udziału w swoim dziele, w dziele stworzenia. Także i na spotkaniach i grupowych, ale też przede wszystkim poprzez pracę własną na pewno też mogło się pojawić pytanie, jakie jest moje powołanie w tym dziele stworzenia, do czego jestem stworzony, jak mam współpracować z Panem Bogiem, jak rozpoznać, czy nie przyczyniam się do niszczenia świata, a raczej jak rozpoznać, że jestem pożyteczny. Że i Pan Bóg ma ze mnie korzyść, ale także wspólnota i sam jakby wzrastam w pracy na polu Pana Boga. Te pytania oczywiście trzeba stawiać sobie regularnie, tak abyśmy nie wytrąceni zostali z rytmu poprzez sprawy dnia codziennego, które nas rozpraszają. I pogłębieniem bycia w dziele stworzenia czy współpracy jest propozycja, którą nam daje Kościół, i ta propozycja to jest dobro wspólne, czyli dobro wspólne, które poprzez udział w dziele stworzenia jesteśmy w stanie realizować sami, ale także z innymi. To oczywiście też jest odniesienie do terminu, który my używamy często, mówiąc o Polsce, prawda? Rzeczpospolita, czyli Rzeczpospolita, rzecz wspólna, czyli dobro wspólne, czyli również państwo jest takim dobrem wspólnym. Natomiast oczywiście Kościół proponuje o wiele szerszą definicję dobra wspólnego. Nauka społeczna Kościoła proponuje nam pojęcie dobra wspólnego jako punkt odniesienia, który okazuje się niezwykle istotny i pomocny w udzielaniu odpowiedzi na powyższe pytania dotyczące, jak mam współpracować z Panem Bogiem. I zaczynamy tak naprawdę od wyjaśnienia pojęcia, jaki jest kierunek mojego działania. Podstawowe pytanie. Jaki kierunek nadaje mojemu działaniu? Czy zmierza ono faktycznie w stronę dobra, czy jest byle jaki? Czy idę byle gdzie? Sam nie wiem, gdzie idę. A może idę w stronę zła? Może moje działanie służy bardziej złu niż dobru? Czy moja aktywność służy dobru? Czy raczej służy niszczeniu? Jak zidentyfikować ten kierunek? Jakie są kryteria rozeznawania tego kierunku? Pierwsza rzecz, oczywiście niektórzy się oszukują, będąc w ciągłym ruchu, uważają, że ten ciągły ruch, aktywizm jest bardzo dobry. Może się okazać, że aktywizm wcale nie jest dobry. Że aktywizm może nie służyć ani mi, może w jakiś sposób niszczyć, ale może niszczyć również dobro w tym znaczeniu szerzej umowanym, dobro wspólne. Z samego faktu, że jestem aktywny, nie wynika, że robię coś dobrego. Bo można robić mnóstwo różnych, mniej lub bardziej potrzebnych rzeczy. W 10 rozdziale Ewangelii Świętego Łukasza mamy opowieść o spotkaniu Jezusa z Marią i Martą. Co robi Maria? Siedzi u stóp Pana i słucha. A co robi Marta? Marta pracuje, krząta się. Bardzo efektywnie się krząta. I Jezus mówi do Marty, wydawałoby się dosyć surowo. Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria ubrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. I teraz jest pytanie oczywiście, czy Pan wzywa do bezczynności? Chwali bezczynność, a krytykuje jednak służbę na rzecz innych, czy nie? Jezus nie mówi działać na próżno, ale mówi troszczysz się i niepokoisz o wiele. Czyli powinnaś dokonać rozeznania. Czy w danej chwili słuchać raczej słów Boga, czy nakrywać do stołu? Czy chwila, w której jestem, jest dobrze, najlepiej jak może być wykorzystana? Może w danej chwili lepiej posłuchać tego, co mówi Pan, a później nakrywać do stołu. Dlaczego? Bo to bardziej służy i mi, ale tak naprawdę bardziej służy również ludziom wokoło. Czyli przekaz zawarty w Ewangelii jest praktyczny i prosty. Można działać nadmiernie, można być zbyt aktywnym, a potrzeba tylko jednego. Tylko trzeba ustalić priorytety, co jest najważniejsze w danym w moim życiu. Czyli Maria wybrała właściwie, chociaż Ewangelia nie wzywa do nic nierobienia, do bezczynności, tylko działania w dobrym kierunku. I to jest charakterystyczne, że oczywiście Marta no, była aktywna, nakrywała do stołu, chciała ugościć Jezusa i wszystkich uczniów i osoby, które z nią były, czy działała dobrze, została w jakiś sposób upomniana. Między innymi dlatego, bo to działanie u niej spowodowało, że ona była jednak podirytowana. Czyli z jednej strony Maria, która nic nie robi, tylko słucha Jezusa, jest spokojna, pełna pokoju, a Marta, która bardzo wiele robi dla innych, w jakiś sposób też nie myśląc o sobie, no, służy innym, jednak jest podirytowana. Czyli wydaje się, że upomnienie Pana Jezusa jest prawidłowe, tak? Ja nie chcę podsumować działań Pana Jezusa, ale wydaje się, że Pan Jezus mimo, że nie docenił jakby trochę Marty, jednak wybrał dobry moment, żeby takie upomnienie skierować w jej kierunku. Czyli działanie to nie tylko ruch, poruszanie się. Warto zwrócić się do Słowa Bożego, żeby zrozumieć, w jakim celu, w jaki sposób uczestniczymy w dziele stworzenia.
Na sekundkę tylko zabierzemy sobie.
Oczywiście.
Dobrze?
Oczywiście. Jak chciałem przedstawić, to nasz wspaniały pan organista, artysta wysokiej klasy. I przyjrzyjmy się Bogu, który stwarza świat. On czyni, ale też zatrzymuje się nad tym, co czyni. Widzi, jakie jest dobre. Czyli z jednej strony jest aktywny, ale po każdym dobrym dziele widzi, że to dzieło jest dobre. I tak na przykład po dzieleniu wód od ziemi, po stworzeniu ciał niebieskich, Bóg widział, że były dobre. Uczynił człowieka na swój obraz i podobieństwo. I również okazało się, że to jego dzieło jest bardzo dobre, a nawet najlepsze z tego, co stworzył. Jest ukoronowaniem wszystkich innych dzieł. I ta przypowieść o stwarzaniu pozwala nam zobaczyć, jak przebiega, jak kształtuje się dobro w odniesieniu do dzieła stworzenia. Chrześcijanie przez to działanie Pana Boga widzą, że świat nie tylko istnieje, ale także ma pewien sens. Chociażby z uwagi na to, że został stworzony właśnie przez Boga. I teraz pytanie. Czy to, co robię ja, jest równie dobre? I następne pytanie. Skąd mam wiedzieć, co jest dobre? Bóg wie, co jest dobre, ale skąd ja mam to wiedzieć, co jest dobre? I tu pojawiają się pewne wskazówki, wyznaczniki, które są wspólne i jednakowe dla wszystkich ludzi podejmujących jakiekolwiek aktywności. Pierwszy sygnał, że to, co zrobiliśmy, jest dobre, to pojawiająca się radość. Zrobiłem coś dobrego, czuję, że to jest dość dobrego, pojawia się radość. Działanie daje nam radość. Coś w pracy nam wyszło, zrobiliśmy kawał dobrej roboty, a jeszcze jak ktoś nas pochwalił, to wracamy do domu z jakąś satysfakcją, poczuciem spełnienia. Dzielimy się w domu, w rodzinie, miałem dobry dzień. I to jest tak naprawdę odniesienie do tego, co czuł Bóg. Bóg widział, że było dobre. Moje dzieło było dobre, jestem zadowolony. To też jest odniesienie do życia Jezusa w Nazarecie, życia ukrytego. Bardzo proste aktywności rzemieślnicze. Jakaś radość z tego, że tworzył, że pracował z Ojcem. Jednak radość z naszych aktywności nie jest kryterium wystarczającym. Możemy się mylić. Ta radość może być podszyta jakimś fałszem. Na przykład wydaje nam się, że coś było dobre, ale potem zastanawiamy się głębiej. I moja, że może się pojawić wątpliwość, czy faktycznie było to aż tak dobre. Czyli jest to kryterium, jedno z kryteriów, ale niewystarczające kryterium. Drugim kryterium to są owoce naszego działania. Coś jest dobre, ponieważ przyniosło dobre owoce. W wyniku tego, co zrobiłem, ktoś stał się radośniejszy. Moje działanie doprowadziło do zamierzonych efektów. Czyli owocność pracy jest czymś, co widać. I to jest dobre kryterium rozeznania. Jeżeli to jest oczywiście tylko teoria, ugotowałem zupę pomidorową. Teoretycznie. Dobrą, tak. Nawet dobrą, prawda? Jestem zadowolony. Rodzina je, czuję radość. Ale jak później jeszcze ktoś mnie zrobił, no, bardzo dobra zupa, prawda? Jakieś owoce, jest zadowolenie, ktoś jest najedzony, ale z drugiej strony jest rezultat tego najedzenia, ktoś jest zadowolony, prawda? Albo wręcz mówię, poświęcił się, prawda? Zrobił zupę. Czyli tak naprawdę owoce nie tylko w tym sensie fizycznym, ale owoce również w sensie psychicznym, a nawet czasami duchowym, bo wzruszona żona idzie do kościoła, żeby się pomodlić za tak wspaniałego męża. Prawda? To też tak może być. I to są owoce jeszcze nawet duchowe. Zdarza się jednak, że możemy podejmować działanie, ale nie zawsze widzimy owoce tego działania. One są odsunięte w czasie. Może dopiero niektóre nasze działania przynoszą owoce w trzecim pokoleniu. W ogóle nie widzimy. Czyli robimy z przekonaniem, że czynimy dobro, ale niekoniecznie musimy widzieć natychmiastową nagrodę. I co tu jest potrzebne? Nadzieja. Również nadzieja, że nasze działanie jest faktycznie dobre. Że się podoba Panu Bogu i będzie służyło innym. Jeżeli nie teraz, jeżeli tego teraz nie widzę, zobaczę to może kiedyś, albo ktoś kiedyś może wspomni, że działałem w sposób właściwy. Ojciec Maksymilian Kolbe, oddając życie za ojca rodziny w obozie koncentracyjnym, tak naprawdę nie miał żadnej pewności, że ten człowiek przeżyje. On zaryzykował potężnie swoim działaniem. Wystąpił z szeregu, wzruszony tym, że to jest ojciec rodziny, mąż dzieci, poświęcił swoje życie, czyli czuł, że to jest dobre, ale nie wiedział, jaka będzie owoc. Czy faktycznie ten człowiek, za którego on się poświęca, czy ta okrutna śmierć faktycznie przynosi owoce. Dlaczego? Ponieważ ludzie pilnujący więźniów z Esmanii no nie należeli do szczególnie empatycznych. Mogli stwierdzić wręcz złośliwie, teraz ci się upiekło, następnym razem na pewno pójdziesz do bunkra. Także on tych owoców nie mógł tak naprawdę zobaczyć, ale miał nadzieję, że jego czyn spowoduje bardzo wiele dobra. I nie przypuszczał, już to chyba tylko z nieba widział, że Franciszek Gajowniczek, czyli uratowany, znajdzie się w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie wraz ze 120 członkami swojej rodziny na uroczystości kanonizacji Maksymiliana. No nie mógł tego wiedzieć. Ale okazuje się, że te owoce takie właśnie były. Kanonizacja i uratowany pojawia się z rodziną na tej kanonizacji. Nie mógł przewidzieć owoców swego czynu, ale to też nas nie powinno zniechęcać. Jeżeli mamy nadzieję w sercu, że jest to dobre, że przyniesie dobre skutki, to działamy. Czyli trzeba patrzeć z nadzieją. Jak w takim razie, to jest pytanie, rozpoznać, czy współpracuję z dziełem stworzenia, czy też raczej to, co robię, zmierza w innym kierunku. Może nie w tym, które tak naprawdę służy dobru wspólnemu. Trzeba znaleźć dodatkowe kryteria oceny swoich działań. I tutaj bardzo bardzo niebezpieczne jest ustalanie kryterium dobra na własną rękę. Możemy wspomnieć na upadek pierwszych ludzi. Wąż przychodzi kupić kobietę, mężczyzna doprowadza ich do upadku. Oczywiście zadaje dosyć sprytne pytania. Dlaczego? W ogóle jaka jest sytuacja? Jak to się dzieje, że zostali skuszeni? A przy tym Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz. Wszelkiego drzewa tego ogrodu może spożywać według upodobania, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść. Bo gdy z niego spożyjesz, niechlubnie umrzesz. Był zakaz. Co jest dobre, co nie. Jeżeli zjecie z drzewa poznania, będzie to złe. Jeżeli nie zjecie, jeżeli się powstrzymacie, będzie to dobre. I Bóg powiedział pierwszym ludziom, możecie jeść owoce, ale nie z jednego drzewa nie. Natomiast co robi wąż? Wąż pyta, czy to prawda, że możecie zjeść z owoców wszystkich drzew. Zaczyna wchodzić w dyskusję, prawda? Podważać, znaczy już, to już jest pierwsze takie wejście w dialog z szatanem. Czy to prawda, że Pan Bóg zabronił? A Ewa co mówi? Bóg powiedział, że jeśli zjemy z drzewa poznania zła, dobra i zła, to pomrzemy. Ale to nieprawda. Bóg was oszukuje. Bóg chce was mieć niższymi niż sam. Jeżeli zjecie z tego drzewa, będziecie jak on. Będziecie wiedzieć wszystko. Czyli co, jak to może nam się wydawać? Już bez światła Bożego, możemy to właściwie, zjedzenie jest takiego owocu, jest czynem dobrym. Ono nas wyzwoli, da nam większą świadomość. Czyli jest dobre. No ale okazuje się, owoce były tragiczne. Do dzisiaj to czujemy, prawda? No to nie jest, to pomieszczenie też nie wygląda jak rajskie, prawda? Także odczucie nawet w tym aspekcie technicznym jest dojmujące, prawda? Ale owoce pierwszego czynu naszych prarodziców skutkują do dzisiaj. I dlaczego te jabłko zostało zerwane, skosztowane? Bo w tym momencie wydawało się, że jest właśnie dobry czyn. Dlaczego by nie? Spróbujmy, poznajmy. Tu też ostatnio jakoś mieliśmy, to taka dygresja, mieliśmy parę spotkań z osobami, które w poraniach małżeńskich pracują i spotykają się z narzeczonymi. No i dyskusja oczywiście jest o współżycie. No i młodzi się bronią, że właściwie no, takie współczucie jest dobre, można się poznać, można coś o drugim człowieku więcej poznać, dowiedzieć się, czy ze wszystkim taki wspaniały, czy tylko w niektórych rzeczach. No i wydaje się, że to jest dobre. Dlaczego nie? No przecież trzeba się spróbować, żeby później popełnić jakiegoś potwornego błędu już. No wydaje się dobre, ale w świetle Słowa Bożego no to nie jest dobre. Prawda? Czyli gdzie te kryterium jest? No Słowo Boże jest tym podstawowym kryterium. Czyli nasze rozumienie dobra i nasza koncepcja, że my stanowimy dobro, to jest bardzo niebezpieczne myślenie. Jeśli ja sam będę decydował, co jest dobre, a co złe, stanę się jak Bóg, a ja nie jestem Bogiem. Bóg nie chce, żebym był jak On, a natomiast to myślenie oczywiście cały czas jest aktualne. I w dzisiejszym świecie każdy sam może decydować, co jest dobre, a co złe. Chcę być wolny w swoich decyzjach. Chcę być jak Bóg. A Bóg mówi do nas, uważaj. Niektóre czyny wydające się dobre prowadzą do śmierci. Prowadzą do konfliktów. Do wojny. Nie ty decydujesz, co jest dobre, tylko ja decyduję, co jest dobre, a co złe. I słuchaj się mojego słowa. Teraz proszę nie notować, jest krótka przerwa techniczna, ponieważ telefon... O, dobrze, już. Dobra. Okej. Zresztą w naszych prądach kulturowych zachodnich właśnie ten indywidualizm, stanowienia o sobie, wszystko jest dobre, co mi służy, pod warunkiem, że nie krzywdzę innych. Takie hasełko jest dosyć popularne, prawda? Rób wszystko, co możesz, tylko nie krzywdź innych. Ale nawet to, co ja robię, wydaje mi się dobre i wydaje mi się, że nie krzywdzę innych, już jakby nie jest w świetle Pisma Świętego tak naprawdę działaniem pożądanym czy bezpiecznym. Oczywiście wszystko w naszym życiu podlega wolnym wyborom, poza wyjątkiem jednym. Pojęcia dobra i zła, które nam są dane. To nie są nasze definicje, tylko one są nam dane. Co jest dobre, a co złe. I trzeba zgodzić się na to, że rozróżnienie między dobrem a złem otrzymuje się jako prezent od Pana Boga, prezent od Stwórcy. Nie należy formułować kryteriów rozróżniania dobra i zła na własną rękę. Co możemy zrobić? I tu jest właśnie pojęcie dobro wspólne wkracza do gry. Bóg, stwarzając świat, widział, że wszystko, co stworzył, było dobre. I tutaj się pytamy, dobre dla kogo? Dla Boga? No tak, Bóg radował się pięknem, który stworzył. Ale Bóg stworzył również człowieka, powierzył wszystko człowiekowi. I pytanie jest znowu, bardzo dobre dla kogo? Czy tylko dla Boga? Nie, nie tylko dla Boga. To dzieło stworzenia jest również dobre dla nas i piękne. Możemy widzieć, że dobro stworzenia jest również piękne dla nas. Czyli Bóg myślał o dobru nie tylko swoim, nie tylko pojedynczego człowieka, tylko dobru, które rozlewa się po całym świecie i tworzy pewną strukturę dobra powszechnego. Właśnie nie ma sposobu na ujarzmienie tej komórki? Tak, przyspieszyć?
Przyspieszyć?
Tak, o, dobra. Tak. Dobrze. Czyli mój udział w dziele stworzenia polega na naśladowaniu Boga, na moją niewielką skalę, na działaniu ze względu na dobro innych, trosce o wzrost ich dobra. I warto zadać sobie pytanie, które pomaga rozeznać podejmowane przez nas aktywności. Z myślą, o kim działam? Czy działam ze względu na dobro, które jest wspólne, czy też ze względu jedynie na moje prywatne dobro? Czy zależy mi na dobru wspólnym, który tworzy nas wspólnotę ludzką? Czyli czy jestem człowiekiem raczej ukierunkowanym na moje prywatne dobro, czy na dobro jakiejkolwiek wspólnoty, w której, do której przynależę? Czy zawodowo, czy duchowo, pod każdym innym względem. I teraz mamy kolejny obszar rozważań, czy tak naprawdę jest dobro wspólne. Jak to dobro wspólne dokonuje się w mojej codzienności? Skąd wiem, że coś jest dobre lub nie? I tu opieramy się na definicji dobra wspólnego, odnoszę się do definicji zawartej w katechizmie Kościoła katolickiego. Dobro wspólne to znaczy suma tych warunków życia społecznego, które pozwalają bądź to grupom, bądź poszczególnym jego członkom pełniej i szybciej osiągać ich własną doskonałość. Dobro wspólne jest dobrem wszystkich ludzi, każdego i całego człowieka. Czyli można powiedzieć, że jeżeli coś jest prawdziwie dobre, to służy tak człowiekowi w wymiarze indywidualnym, jak wspólnocie w wymiarze zbiorowym. I ta definicja wydaje się bardzo przemyślana. Dobro jest wspólne, bo jest sumą warunków. Tu się zawiesiłem. To jest sumą warunków społecznych. To nie tylko ja sam w moim kąciku decyduję o tym, czy to, co robię, jest dobre, czy też nie. Z dobrem wspólnym mamy do czynienia także wtedy, kiedy są spełnione wszystkie wymagane warunki, które sprawiają, że grupy, ale też i należące do nich osoby, mogą osiągać osobistą doskonałość, świętość, pełnię ludzkich zdolności, podobieństwo do Boga. Inaczej mówiąc, uczestniczę w dobru wspólnym wówczas, gdy podejmuję działania, które pozwalają grupie, do której należę, społeczeństwu, kolegom, koleżankom, kolegom w pracy, rodzinie i poszczególnym jej członkom wzrastać w świętości, wzrastać w człowieczeństwie. I to kryterium jest niezwykle skuteczne. Pod koniec każdego dnia możemy zastanowić się nad udziałem w naszym dziele stworzenia. bądź niszczenia. A pytanie, które się pojawia obecnie, to jest pytanie o to, czy podjąłem takie działania, które mogły pomóc innym ludziom wzrastać w człowieczeństwie. Czy te działania umożliwiły grupie lub grupom, do których należyłem, wzrastać w człowieczeństwie. No oczywiście to mogą być różnego typu działania, czy zawodowe, czy społeczne. Tutaj coś się wydarzyło. I teraz, jeżeli chodzi o... jeżeli chodzi teraz o takie odniesienie chociażby do czynników, które pojawiają się w pracy. Bardzo często już tak z różnych przyczyn zawodowych słyszę, że w organizacjach nie dzieje się dobrze. Na przykład jest menadżer, który uważa, że robi dobre rzeczy, ale ludzie cierpią. Albo są niezadowoleni. Czyli powiedzmy, działania menadżera nie budują wspólnoty. Oczywiście no, nie zadamy menadżerowi pytania, czy słuchaj, czy twoje działania uświęcają ludzi w pracy? No bo by się trochę zdziwił generalnie. To takie pytanie trochę takie nietutejsze, prawda? Ale zawsze można zadać pytanie łagodniejsze. Czy twoje działania budują zespół, dla którego pracujesz? Któremu tak naprawdę ma służyć? Tu bardzo dobrą odpowiedzią jest chociażby taka koncepcja tak zwanego przywództwa służebnego. Czy ja jako lider jakiegokolwiek zespołu, czy faktycznie służę innym? Czy realizuję dobro wspólne? To ja bardzo często mówi się przywództwo służebne. Prawda? Przywództwo służebne. Czy służę innym, ale nie tylko w tym wymiarze, że jesteśmy bardziej efektywni, ale czy ja buduję relacje? Czy te relacje faktycznie budują i dobro wspólne, czy te relacje przekładają się później na relacje z klientami chociażby? Czy raczej ta praca jest tak dla mnie wyczerpująca, że na przykład jestem opryskliwy dla osób i z mojej grupy, i z innych działów, czy ewentualnie wręcz dla klientów albo dla rodziny, jeżeli przychodzę zmęczony i rozdrażniony z pracy. Czyli tak naprawdę, czy moje działania, albo mam oczywiście przełożonego, mogę się na jego wsieć zacząć plotkować, czy takie plotkowanie służy dobru wspólnemu, że ja kogoś obgadam. No niby jest sprawiedliwie, no należy się komuś obgadanie, no to obgaduję, tak? Ale czy to tak naprawdę buduje grupę? Może trzeba pójść, chociaż oczywiście bardzo wiele osób się boi, pójść do szefa i może porozmawiać z nim jak człowiek z człowiekiem. Może to jest bardziej aktywne i bardziej proaktywne niż narzekanie, na przykład wyrzekanie na kogoś, prawda? Takie plotkowanie, bo to bardzo często w pracy się zdarza. Czyli zastanawiamy się nad naszymi aktywnościami, również związanymi właśnie z pracą, czy działaniami społecznymi. Czy dzięki ktoś mnie poczynił postępy na drodze do świętości? Czy ktoś wzrasta w swoim człowieczeństwie? Bo takiego podsumowania właściwie kończąc dzieło stworzenia zrobił Bóg. Czyli pod koniec dnia mogę przywołać 10 podjętych aktywności, które pomogły innym wzrastać. Mogę też przywołać 10 takich, które nie były pomocne. Albo które kogoś zgnębiły. Nie pomogły postępować w dążeniu do pełni człowieczeństwa. I to jest kryterium bardzo istotne. Pomagać innym wzrastać w świętości. I tu wyraża się również nasze podobieństwo do Stwórcy. Bo tak czynimy i siebie, i innych bardziej na Jego obraz i na Jego podobieństwo. I my, tacy dosyć mali, niepozorni, w sumie nieznaczący wiele, możemy jakby kształtować Jego obraz w sobie i w innych w sposób bardzo aktywny poprzez współpracę z nimi, z Jego Słowem. Czyli ja się buduję, ale także buduję ludzi, którzy koło mnie są. Tekst Konstytucji Duszpasterskiej Gaudium et Spes mówi o tworzeniu odpowiednich warunków społecznych. Czyli oczywiście żyjemy w pewnym środowisku społecznym, są określone warunki społeczne, które pozwalają człowiekowi na rozwój i wzrastanie, bądź utrudniają stawanie się człowiekiem, prowadzą dehumanizację człowieka. Czyli my działamy oczywiście w różnym otoczeniu środowiskowym. Nie chodzi tu tylko o sytuacje ekstremalne, ale takie, które spotykamy również na co dzień. Bywa, że jakiś człowiek jest bardzo przywiązany do pieniędzy i nie potrafi służyć innym. Spędza istotną część swojego życia na zabieganiu o dobra podstawowe, zamiast troszczyć się również o swój wzrost w człowieczeństwie. W przedsiębiorstwach, w społecznościach tworzą się napięcia, które nie służą wzrastaniu w człowieczeństwie. No i oczywiście pieniądze tu są dosyć istotne, chociażby taki przykład, że menadżerowie dostają 100 razy więcej niż pracownik. Bardzo dużo filmów w Stanach Zjednoczonych czy w Europie tak funkcjonuje. Menedżerowie są wynagradzani milionami, pracownik nie. No jest pytanie, czy to jest faktycznie działanie na rzecz dobra wspólnego. Czy to jest środowisko, które pomaga, pozwala ludziom się zaangażować w pracę, a nie patrzeć się na to, że jest jakaś niesprawiedliwość. Także oczywiście to jest aspekt nasz indywidualny, ale również aspekt społeczny. No, działamy w określonym środowisku i ono na nas również oddziałuje. Kiedy myślimy o społeczeństwie, trzeba przypomnieć sobie to pojęcie, które używał Jan Paweł II. Tutaj chodzi, on dosyć mocnego użył sformułowania struktury grzechu. Że w społeczeństwie również funkcjonują tak zwane struktury grzechu. Istnieją takie struktury społeczne, które skłaniają do grzechu. Na przykład może to być współzawodnictwo, rywalizacja. Nawet tutaj już jest rywalizacja bardzo daleko posunięta w szkołach. Dzieci ze sobą rywalizują. Są w relacji przeciwko sobie, jedne przeciwko drugim. Nie odstępują nikomu pierwszeństwa. I to już jest struktura grzechu. Jeżeli ja z uwagi na moje dobro zaczynam odmawiać pomocy innym, no to to już jest niedobrze. U nas nieśmiało się wprowadza jakieś myślenie zespołowe, ale generalnie jest wychowanie indywidualne, każdy uczeń robi swoje i najlepsi uczniowie nie powinni się dzielić swoją wiedzą z innymi, no bo ograniczają swoje możliwości w walce konkurencyjnej, prawda? Gdzieś taka treść może przenikać nawet do tych młodych umysłów i dusz. I tak może powstać struktura grzechu, która również może się oczywiście również w wymiarze zawodowym pojawić. Czyli moja wygrana, ja wygrywam tylko dzięki temu, że ktoś może przegrać. Ja miałem spotkanie bardzo interesujące z starszym człowiekiem, który wychował wiele pokoleń menedżerów. I pytanie było między innymi takie, czy on się nie bał, że ci młodzi menadżerowie, te wilczki, go wygryzą z posady. Myślał, że oczywiście, że jest taka możliwość, że wygryzą, bo są młodzi i idą do przodu, a on już coraz bardziej w latach, ale mówi, że radość uczenia ludzi, że byli coraz lepsi w wymiarze zawodowym i takim ludzkim, mówię, osłodziła mu bardzo wiele różnych klęsk, nawet nie klęsk, ran. Powiedział, że oczywiście część osób go zawiodła i zaczęła pod nim dołki kopać. Ale mówi, dochował się paru osób, które są wspaniałe jako zarządzający firmami. I to jest osłoda jego życia. Owoce były dobre. I coś w tym jest pięknego. Czyli tak naprawdę on wiedział, że może się, dzieląc się wszystkim, co ma, być jakim mentorem, może spotkać się z działaniami później właśnie, reperkusje mogą być poważne, ale mimo wszystko służył dobru wspólnemu tak, jak on to widział. Tak, jak on to rozumiał. I teraz, jeżeli byśmy popatrzyli na różnicę, jaka istnieje między dążeniem dobra wspólnego, a innymi postawami, na przykład obojętności wobec jednostki lub społeczności. Co takiego wyróżnia troskę o dobro wspólne? Tak jak mówiliśmy, dobro wspólne to szukanie dobra każdego człowieka, a zarazem dobra wszystkich, czyli i indywidualnie, i grupowo. Z dobra grupy powinno wynikać dobro każdej osoby. Czyli troszczymy się o dobro społeczności, troszczymy się również, i to nie ma żadnego sporu między tym, również o dobro jednostki. Ci, którzy nie starają się ani o dobro osób, ani o dobro grupy, to cynicy. Interesują się sobą. Na przykład, nie muszę płacić za bilet metrze, ponieważ inni płacą. Mogę interesować się muzyką i włączać ją bardzo głośno, bo nie obchodzi mnie, czy to przeszkadza innym, czy nie. Cynicy nie interesują się dobrem drugiego człowieka. Kolejna postawa, nie interesuje się dobrem społeczności. Zależy mi na dobru wybranych osób, moich przyjaciół. To są indywidualiści. I trzeba się mieć na baczności wobec takiej postawy. Na przykład mówi się, że ludzie są hojni w bardzo dobrych relacjach ze swoimi przyjaciółmi, ale jeżeli ktoś już nie jest ich przyjacielem, nie jest ich w grupie, no to stają się dla nich obojętni bądź wręcz wrodzy. Mamy do czynienia chociażby z konkurencjami między różnymi grupami, oligarchiami, grupami, również w pracy pojawiają się różnego typu grupy, które mogą ze sobą walczyć. No ale taki prosty, jeden wydział uważa się za mądrzejszy od innego, prawda? Tak jak chodzę po przedsiębiorstwach, to tak często jest. Przed wydział techniczny zawsze się uskarża, że inne wydziały go traktują po macoszemu i najgorsza robota na nich spada. Dlaczego? No bo nie są pieszczoszkami zarządu, prawda? Nie są od brudnej roboty generalnie, tak? Dlaczego? Bo to właśnie też to takie grupy, jest pewna polityka, tworzą się pewne grupy. Również wydaje mi się, że w układzie politycznym pojawiają się różnego typu oligarchie, które ze sobą walczą. Sytuacja, która teraz jest w Polsce, też pokazuje, że są grupy, które nie potrafią się dogadać. Znaczy nie wiąże tych grup jakiś wspólny interes, jakaś nawet zarys wizji Rzeczpospolitej. Tej wizji nie ma, jest tylko wizja dobra cząstkowego, w związku z tym no, nie dogadają się, bo te dobra się ze sobą kłócą, nie są w stanie się ze sobą te dobra dogadać. No, każde dobro jest inne. W związku z tym oczywiście hasło Rzeczpospolita jest miłe uchu, ale nie do zrealizowania w obecnych uwarunkowaniach. No, nie ma czegoś takiego jak pojęcie wrażliwość na dobro wspólne, bo nawet nie zdefiniowaliśmy, co jest naszym wspólnym dobrem i gdzie się nie kłócimy, a gdzie współpracujemy. No, nie ma takiej definicji. W związku z tym walka jest dosyć bezwzględna. Natomiast my powinniśmy mieć szersze spojrzenie, chrześcijanie, tym bardziej, że Ewangelia mówi, jeśli dobrze czynicie tylko tym, którzy wam dobrze czynią, jaka za was dla to wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Czyli nie uprawiamy tylko własny ogródek, nie dbamy tylko o własne dobro, czy dobro wąskiej grupy osób, tak naprawdę zaczynamy się troszczyć o wszystkich. Również o społeczeństwo w tym szerszym wymiarze. I nawet nasz udział w wyborach też świadczy o jakiejś trosce. Głosujemy na tych, których uważamy, że realizują z naszego punktu widzenia, czy będą realizowali działania, które służą całemu społeczeństwu czy narodowi. I ta postawa również troski o dobro społeczne może również stanowić punkt odniesienia i służyć, być jakimś kompasem przy dokonywaniu różnego typu wyborów, podejmowania działań. Czyli podejmuję określone działanie i się pytam, czy w ten sposób przyczynia się do wzrostu zarówno jednostki, jak i grupy. Do wzrostu społeczeństwa, do wzrostu narodu, do wzrostu rodziny, a może przeciwstawiam interes osoby interesowi grupy. Prawda? A może uważam, że moja rodzina jest o wiele bardziej ważna niż inne rodziny. Z tego też może płynąć jakieś postawy wyzysku, prawda? Czy stwierdzenia, że ja zarabiam, a inni nie chcę radzą. Albo ja sobie radzę, a inni też sobie niech radzą. No, każdy tutaj nie ma jakiegoś takiego poczucia troski i zwrócenia uwagi na osoby słabsze. Jest przykład zwalniania z pracy określonej osoby. Często jestem pytany przez pracodawców na świadectwo o to, czy zwolnienie kogoś może być dla niego dobre. Odpowiedź jest tak. Zwolnienie pracy może być pożyteczne. Może komuś posłużyć do rozwinięcia jego kompetencji, które gdzie indziej będą mogły być lepiej wykorzystane niż w aktualnym miejscu pracy. Czyli no, jest to oczywiście, o, znowu się coś stało, jest to oczywiście zagadnienie, no, zwolnienie nie jest dobre, prawda, wydawałoby się, ale tak. Szersze spojrzenie może okazać, że to dobro jest jednak realizowane. Czyli sprawa nie jest taka prosta, muszę się bardzo często zastanawiać nad tym, czy moje postępowanie jest względem innych jest dobre. Może jeszcze postawy patologiczne. Możemy zastanowić się nad trzema dosyć często spotykanymi postawami patologicznymi. Pierwsza z nich to pozorna wielkoduszność. Zachowania wspaniałomyślne i szlachetne, ale wyłącznie w wybranych sytuacjach. Uwaga skupia się na chwilę na przykład na sobie dziennikarza, który wrócił z wygnania. Wszystkie emocje społeczne przenoszą się na niego. Jest to jakaś forma wspaniałej myślności. Albo pochylamy się nad problemem narodowym. Jest jakiś problem narodowy. Jest jakaś, pojawia się ta krótkotrwała troska o dobro wspólne. Natomiast czy stawiamy sobie pytanie, dlaczego zajmujemy się pewnymi rzadkimi chorobami, troszczymy się o dzieci chore na jakieś szczególne choroby, a o innych nie myślimy wcale? Czy zastanawiamy się nad tym, jak są wykorzystywane środki finansowe, które uzyskuje się podczas zbierania pieniędzy na takie cele? Chrześcijanie zawsze powinni stawiać sobie tego rodzaju pytania. W przypadku popisów samozadowolenia, gdzie zawsze jest dużo hałasu i dysonansów, powinniśmy zadawać sobie pytanie o dobro każdej osoby. Nie da się porwać przez wielkie parady wspaniałomyślności, nie chcę powiedzieć zakłamanej, ale trochę nieuzasadnionej, niekonsekwentnej. Czyli to jest akcyjność, taka wspaniałomyślność akcyjna. Jest krótka akcja, biorę w niej udział, czuję się zadowolony, zapominam o tym, że po zakończeniu akcji zapominam o wspaniałomyślności i żyję swoim życiem. Ale zrobiłem coś dobrego, prawda? Nie ma tej konsekwencji, nie ma takiej codziennej pracy związanej z realizacją dobra wspólnego. Albo wręcz, no... Nie zastanawiam się, jakie są właściwie rezultaty takiej akcji. Czy one faktycznie przynoszą dobre owoce? Bo może dobrze wyglądają PR-owo, a być może nie są wcale właściwe i może nie powinienem w nich brać udziału. Druga postawa patologiczna to tak zwany syndrom Lucyfera, czyli tego, który niesie światło z łaciny. Może to dziwne, ale to imię było popularne aż do średniowiecza. I to jest imię anioła, demona, który postanowił czynić to, co sam dobrem nazwał. Nie to, co wskazał Twórca, tylko to, co on sam nazwał. I mówiąc o syndromie Lucyfera, ma się na myśli tendencję, która się może pojawić w każdym z nas. Chcemy zadbać o dobro innych i to ja wiem, co dla ciebie jest dobre. To ja decyduję, co jest dobre dla danej osoby. Matka czy ojciec chcą zadbać o dobro swoich dzieci. Nauczyciel ma wizję dobra swoich uczniów. Szef przedsiębiorstwa chce koniecznie osiągnąć dobro swoich pracowników. Według ich widzi mi się dobra. Tutaj już bez nazwisk, ale dosyć bliska nasza przyjaciółka. Mama oddana nadzwyczajnie swojemu dziecku, córce, od paru lat szuka dla niej dobra na swój sposób. Dziewczynka nieszczęście chciało, że ma duszę artystyczną. I myśli o albo ASP, albo o projektowaniu designerskim i tak dalej. Natomiast według kryteriów dobra mamy, to nie jest dobre. Nie zapewnia tak życia jak taki twarde kompetencje, na przykład inżynierskie. I powiedziałbym, że od paru lat trwa właśnie dyskusja w tej rodzinie. Dużo stresu. Dlaczego? Bo jest starcie koncepcji dobra. No i mama wie lepiej tak naprawdę. No bo co taka 18-latka może wiedzieć, co dla niej jest dobre? No przecież mama doświadczona wie, co jest dla niej dobre. Prawda? Także i to nazywa się syndromem Lucyfera. Ja wiem, co dla innych jest dobre. Nawet się nie muszę pytać. Nie muszę dyskutować, nie muszę wchodzić w dialog. Bo ja wiem. Czyli tak naprawdę trzeba wsłuchać się w to, co każda osoba rozumie jako swoje własne dobre. I czasami troska o to, by czynić dobro, prowadzi do tego, że nie robimy nic dobrego, prowadzi takie działanie nas na manowce. Tu również możemy powołać się na słowa świętego Pawła. Nie czynię dobra, które chcę, ale zło, którego nie chcę. Czyli tutaj musimy bardzo być uwrażliwieni na ten syndrom Lucyfera, bo jest dosyć powszechne jednak. Już nie mówię, że jestem bez winy, bo ja też wiem tak naprawdę, co jest dobre dla moich dzieci. No. I się strasznie zżymałem na mojego najstarszego, że on tak jakoś działa w jakiś sposób taki kompletnie nieracjonalny. Szkodzi sobie. No teraz po latach widzę, że chłopak ma swoją koncepcję, której ja w ogóle nie byłem w stanie przeniknąć w żaden sposób. Trzecia postawa patologiczna, również często spotykana, polega na blokadzie. Po co to wszystko? Jak właściwie ja skromny człowieczyna, mógłbym uczestniczyć w tworzeniu dobra wspólnego? Jestem taki właściwie niepozorny, niekonsekwentny. Tutaj pojawiają się kompleksy. Tu zapominamy tak naprawdę o tym, że każdy z nas jest uposażony przez Pana Boga w określone talenty. Również w kontekście pracy zawodowej. Czyli ja mam jakiś talent, tylko jego talentu nie zauważam, albo nie chcę zauważać z lenistwa i zapytam, co ja mogę? Co to da, że ja to zrobię, prawda? To właśnie nie ma żadnego znaczenia. Jestem nieistotny. Natomiast jeżeli wiemy, że mamy jakieś talenty, to możemy mieć pewną odwagę zadać sobie pytanie, a nawet być dumnym, zaraz, to ja też mogę zmieniać świat. Dzięki mnie świat również się może zmieniać. Natomiast oczywiście pokusa jest dojmująca. Właściwie po co tak się wysilać, prawda? No często w pracy tak jest. No przecież szefa nie zmieni. No co ja mogę w tej pracy? Ja tu tylko jestem na szarym stanowisku. No co ja mogę, prawda? No, ja od razu rezygnuję. Z każdej próby zmiany sytuacji, która nie tylko mi, ale inny wydaje się na przykład nieznośna. No ale co ja właściwie mogę? Po co ja się będę... A po co ja się będę wychylał? Prawda? To się zaczyna od szkoły. No jeżeli ktoś, też taki przykład dziewczyny, córki naszej bliskiej przyjaciółki, która też w jakiś sposób troszeczkę zrezygnowała z pewnego działania, bo praca domowa była na temat czas leczy rany. I trzeba było dowiedzieć, że czas leczy rany. A ta dziewczyna napisała, że czas wcale jej nie leczy ran, tylko powoduje coraz większą gorycz. Z uwagi na sytuację rodzinną. Nie została załatwiona pewna sytuacja rodzinna i pomimo upływu lat, a wręcz ten upływ lat powodował, że ona była coraz bardziej rozgoryczona, coraz bardziej rozżalona na niektóre osoby, coraz bardziej niespokojna i to napisała szczerze. Prawda? Ale co jaka była... dziecko, chyba nie zrozumiałaś polecenia. Polecenie było, czas leczy rany i trzeba to napisać, udowodnić. A co ty robisz? miała oczywiście przygody, tam mama chodziła do szkoły, tłumaczyła jako polonistka i tak dalej, że dziecko miało tak prawo napisać. Nie, bo była teza, że czas leczy ranę, prawda? No, po takim wydarzeniu no jest pytanie, co ja się będę tam wychylała, tak? Jeżeli to później przejdzie taki nawyk już nie wychylania się sprawy zawodowe czy społeczne, no to faktycznie jest, zaczyna nam się dosyć spory kłopot. No i oczywiście musimy walczyć z tymi patologiami, to jest oczywiste, jak widać jest trochę tych patologii, właśnie ten aktywizm, cynizm. Przypominamy sobie w takich chwilach pokusy Matkę Teresę, która ratowała ludzi umierających na ulicy, a pierwsza osoba, którą przyjęła i umieściła w swoim hospicjum, zmarła dzień później. I można by powiedzieć, że to gest, który nie zmienił ani świata, ani Indii, ani ulic Kalkuty. No nic się nie stało, a wręcz klęska. Przyjęła osobę, która bardzo szybko zmarła. A tymczasem przyjęcie tego pierwszego człowieka miało swoje konsekwencje gigantyczne, można powiedzieć. Czyli cały świat tak naprawdę zna Matkę Teresę jako pokorną służebnicę Boga. Wierzy, że troska o innych, nawet osoby w beznadziejnym stanie, które szybko umierają, ma swój sens. Czyli tutaj jest też tak wyrażenie było poprzez to działanie, że człowiek jest godny tego, żeby mu pomagać w każdej sytuacji. W rzeczywistości to przyjęcie człowieka przyniosło owoce przekraczające wszystko, co można było racjonalnie przewidzieć. Jeżeli rozpoczynamy z założeniem, muszę zmienić świat, to tam nie wychodzi. Prawda? Zacznijmy więc nie od wielkich haseł, tylko raczej od gestów, czynów bardzo prostych. I myślmy o Jezusie Chrystusie, o Jego miejscu pracy. Możemy wykonywać naszą pracę przejęci myślą, że zarabiamy, ale również służymy innym. Nawet nasza postawa, nasz uśmiech, może chociaż nie chcemy się uśmiechać, uśmiechniemy się, już może spowodować nawet pewnego rodzaju cud, może powodować ocieplenie relacji. Tu też może jeszcze dygresja, bo nie chcę mi się przebijać, taka dygresja. Jest w metodologii pracy zespołów, są tak zwane role zespołowe. Jedną z ról zespołowych jest tak zwana dusza zespołu. Czyli jak nie ma tej roli w zespole, znaczy nikt nie odgrywa tej roli, albo nie znaczy, że jest źle. Jak jest jakiś kryzys, coś się dzieje, nadłóg pracy czy stres, dobrze jak taka osoba w zespole jest, dusza zespołu, która ociepla atmosferę. Albo ktoś się z kimś pokłóci, jakiś spór, ociepla atmosferę, doprowadza do zgody. Ja kiedyś oczywiście to mówiłem o tym teoretycznie, natomiast kiedyś prowadziłem projekt w jednej z organizacji i tak trochę mówiłem o tych rolach i tak, tylko wiecie Państwo, no jeszcze jak tutaj zaczynamy ten projekt, to by się przydała taka dusza zespołu, czy ktoś to ewentualnie taką duszą zespołu mógł być. I to było niesamowite, bo wszystkie osoby, jak tam były, popatrzyły się na jedną panią. Ona tak, ale nie, no to... Ale to było niesamowite, że tam bez dogaduszek żadnych było wiadomo, że to jest właśnie właściwa osoba. Że ona musi być w zespole, nawet nie musi być bardzo merytorycznie mocna. Ona będzie ocieplała, ona będzie służyła temu zespołowi. Prawda? No a ta osoba przy okazji pokazała, że jest bardzo skromna, prawda? Bo tak się tak troszkę się zaczerwieniła i była bardzo taka w ogóle no, zdziwiona, ale zadowolona, oczywiście szczęśliwa. Tak? I to właściwie jest wszystko. Oczywiście mamy odniesienie do wielu tekstów, również w Piśmie Świętym, poczynając od Starego Testamentu. I jako podsumowanie może to, co do mnie trafiło z tej konferencji, to to przypomniałem sobie słowa pastora niemieckiego, niejakiego Paula Tillicha, który tak rozważał inteligencję religijną człowieka i stwierdził, że taka inteligencja duchowo-religijna to jest najwyższa troska o wszystko.
Czyli ja się troszczę o wszystko. O siebie, o małżonkę, o małżonkę kolegi. W tym takim właśnie rozumieniu, że wszyscy... Coś ty sobie pomyślałam. Wszyscy... Że wszyscy tak naprawdę tworzymy jakąś wspólnotę. Idąc szerzej, jest troska o wszystko. Ja się troszczę o... Nie tylko na przykład o Polaków jako Polaka, zaczynam się troszczyć, przejmować się Niemcami, Szwedami, emigrantami. Zaczynam jakby myśleć, co jest dobrym wspólnym dla nas wszystkich. W tych sytuacjach bardzo trudnych, które teraz są, co jest dobrym wspólnym? Co ja mogę zrobić małego, żeby to dobro wspólne zaistniało? No i z mojego punktu widzenia, jak ja rozmawiam teraz z różnymi osobami zaniepokojonymi, to może powinienem coś doczytać, tak żeby im pomóc w zrozumieniu rzeczywistości, która jest, ale w tym takim duchu, słuchaj, nie ma co tam się dzielić, tylko po prostu zaczniemy myśleć z troską nawet o Europie, prawda? Bo to jest dla nas ważne. Żyjemy na tym kontynencie. Czyli jest takie poszerzenie jakby perspektywy, ale nie na zasadzie, kto komu dokopie albo gdzie uciekać, tylko po prostu co razem możemy zrobić. W tym wymiarze społecznym jest to może trochę utopijne, ale jak dzisiaj miałem taką bardzo ciekawą rozmowę z człowiekiem, który ma wiele pytań i wydaje mi się, że bardzo dobrze się rozstaliśmy. I on był jakiś spokojny, ja byłem spokojny, żeśmy się uściskali co się rzadko zdarza i tak myślę sobie, że dla mnie dobro, dla niego dobro, on jedzie teraz, jutro wylatuje gdzieś do Stanów i gdzieś te cząsteczki tego dobra gdzieś tam będą się przenoszone. Być może tak, może jakieś owoce z tego będą. Także z mojej strony to wszystko. Oczywiście teraz będziemy mogli wrócić, rozpisać konferencję.